Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana ministra Andrzeja Śliwkę, wiceministra aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, 17 września, rok temu, otwarcie wielkiej inwestycji, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jaka jest rola i znaczenie tej inwestycji dla regionu?
Panie redaktorze, to są dwa wątki, to znaczy jeden wątek związany z kwestiami suwerennościowymi i godnościowymi. Bardzo ważna inwestycja, zakończenie pierwszego etapu, który miał miejsce w ubiegłym roku 17 września, gdzie wreszcie możemy bez zgody Kremla, bez zgody Putina swobodnie przepływać z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej i z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego. To jest bardzo ważna decyzja, która została podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że w ubiegłym roku właśnie mieliśmy możliwość otworzyć pierwszy etap tej ważnej inwestycji. Drugi i trzeci etap związany z pogłębieniem toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg jest w tym momencie realizowany. Według deklaracji Urzędu Morskiego ma zostać zakończone w bieżącym roku, ale pod kątem turystycznym jest to oczywiście wielka atrakcja. Sierpień był rekordowy, jeżeli chodzi o przepłynięcia jednostek przez przekop Mierzei Wiślanej. Oczywiście dotyczyło to co zasady jednostek rekreacyjnych, ale także statków państwowych, komercyjnych, więc rzeczywiście z miesiąca na miesiąc to zainteresowanie jest coraz większe, co bardzo cieszy. No ale jeżeli chodzi o podstawowy, i to mówię z perspektywy mieszkańca ziemi Elbląskiej, taki komponent, to jest kwestia związana z rozwojem gospodarczym ziemi elbląskiej, Żuław. No i to jest coś, co taką gwarantem tego jest rozwój portu morskiego w Elblągu, ale niestety cały czas jesteśmy w sytuacji, w której opozycyjny prezydent z Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz ze swoimi akolitami z Platformy i z Lewicy niestety, mówię to z wielkim żalem, niestety blokuje inwestycje przyjęcia 100 milionów złotych właśnie pod inwestycje związane z pogłębieniem toru wodnego i wybudowanie obrotnicy. Przy czym, to też warto o tym powiedzieć, jest to właśnie zadanie spółki miejskiej. Spółka miejska niestety w tym momencie nie posiada żadnych środków, stąd też, ojcze redaktorze, ta propozycja, która właśnie padła ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, dokapitalizowania tej spółki kwotą 100 milionów złotych.
W tym kontekście pytamy się o aktualną kondycję finansową portu w Elblągu, panie ministrze, bo jak rozumiem, zbyt wesoło ona nie wygląda.
Jest fatalna. Ojcze redaktorze, szanowni państwo, ona jest fatalna, jeżeli spojrzymy na to, że port na przestrzeni ostatnich lat skumulowana jego strata sięga blisko miliona złotych. Port byłby całkowicie nierentowny, gdyby nie inwestycja związana właśnie z przekopem Mierzei Wiślanej i przerzutem kruszywa. Poza tym ten port, jak każdy mógł zobaczyć wielokrotnie na zdjęciach, bardziej przypomina parking dla tirów i stanowi właśnie przestrzeń, która została wynajęta przez spółkę Zarząd Portu Morskiego pod temu, żeby właśnie mogły tiry tam parkować. No to całkowicie dysfunkcjonalne, całkowicie sprzeczne z ideą portu. Ale co gorsze, spółka miejska, która ma potencjał, żeby przeładowywać 1,5 miliona ton, a po zakończeniu wszystkich inwestycji nawet mogła przeładowywać do 5 milionów ton, obecnie wykorzystuje z tych 1,5 miliona ton możliwości przeładunkowych zaledwie 10%, a w skali całego kraju tego udziału łącznego przeładunków to nawet nie jest procent, tylko to jest promil w skali całego kraju. Więc mamy do czynienia ze spółką, która mogłaby pełnić kluczową rolę, mówię o spółce Zarząd Portu Morskiego, gdyby samorząd miejski, gdyby dyrektor, prezes tej spółki przyjęli propozycję rządu dokapitalizowania spółki kwotą 100 milionów złotych, to można byłoby dokończyć inwestycję pogłębienia toru na odcinku 800 metrów, która leży w kompetencjach właśnie tej spółki miejskiej. Ale niestety na złość mamie odmrożę sobie uszy. Taka jest filozofia polityków PSL-u, Lewicy, Platformy w Elblągu i zamiast przyjąć tą propozycję, którą składałem wielokrotnie, 100 milionów złotych, ci panowie wolą wojnę polityczną, dochodzą z założenia, że to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, dlatego oni są przeciwko. Nie przekonało ich to, że wspólnie z wieloma lokalnymi patriotami zebraliśmy blisko 11 tysięcy podpisów Elblążan, którzy chcieli właśnie, żeby ta propozycja, która została przeze mnie złożona, została przyjęta. Duży ruch społeczny był za tym. Niestety prezydenta to nie przekonało, polityków Platformy to nie przekonało. Oni funkcjonują niestety w takich realiach, że nie chcą rozwoju Elbląga, dlatego, że ten rozwój miałby zagwarantować program, propozycje, które złożyli politycy Prawa i Sprawiedliwości. No istne szaleństwo, ale niestety tak jest.
Panie ministrze, patrzymy na port w Gdańsku, rekordy przeładunków, na port w Gdyni, rekordy przeładunków, port Szczecin, Świnoujście, rekordy przeładunków. Miał szansę powstać czwarty port na Bałtyku, właśnie Elbląg. Włodarze miasta mówią, że po prostu nie są tą ofertą w ogóle zainteresowani.
Tak, ja rozmawiałem z prezesem portu morskiego w Gdańsku i podczas tej rozmowy pan prezes powiedział, że ponad 1000 jednostek spokojnie mogłoby, które obecnie jest obsługiwane przez port morski w Gdańsku, mogłoby trafić do portu morskiego w Elblągu, co by doprowadziło do tego, że ta przepustowość tego portu byłaby od razu zapełniona. Więc to jest olbrzymia szansa, olbrzymi potencjał do tego, żeby cały region ziemi elbląskiej, który bardzo ucierpiał z tego względu, że Elbląg przestał być miastem wojewódzkim. Bardzo ten region całkowicie ucierpiał, bo to rzeczywiście to zubożenie naszych terenów jest widoczne, było widoczne gołym okiem. Port mógł stać się takim hubem rozwojowym, takim źródłem rozwoju, który by dalej promieniował. Jak spojrzymy właśnie, jak ojciec redaktor słusznie zauważył, na porty takie jak Gdańsk, Gdynia czy kompleks Szczecin, Świnoujście, to widzimy, że one są źródłem takiej przedsiębiorczości. Tam funkcjonują zakłady pracy duże, tam funkcjonują przedsiębiorcy, tam funkcjonuje biznes, tam są generowane miejsca pracy, tam przez właśnie tych przedsiębiorców są płacone wysokie podatki, które trafiają do kasy miejskiej. Niestety politycy Platformy, Lewicy, PSL-u tego nie widzą. I myślę, że Elbląg jak co częste skupia to, co by nas czekało, gdyby, nie daj Boże, politycy Platformy, PSL-u, Lewicy doszli do władzy. Ciągła kłótnia, działanie nie w interesie Polski, skupienie się tylko i wyłącznie na swoich partykularnych interesach i permanentna awantura.
Pan, panie ministrze, zdecydował się na kandydowanie w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wybory bardzo ważne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to najważniejsze wybory po 89 roku.
No to prawda. To są najważniejsze wybory po 89 roku. Wybieram między dobrem, a nie boję się tego powiedzieć, politykami, którzy nie reprezentują polskiego interesu. Zresztą widzimy po ostatnich dokumentach, które są były publikowane, że czasy Tuska to były czasy permanentnych konsultacji z Federacją Rosyjską i Republiką Federalną Niemiec. Polska polityka wtedy nie była podmiotowa. Decyzje, które były podejmowane przez polityków Platformy, przez Tuska, Trzaskowskiego, Komorowskiego, były niestety podejmowane, były im przekazywane przez niemieckich polityków. I to jest na dokumentach, to widać, doskonale to ilustruje serial dokumentalny, który teraz bije rekordy popularności. A co do mojego startu, ojcze redaktorze, ja nie ukrywam, że ja jestem związany z zachodnią częścią województwa warmińsko-mazurskiego od urodzenia. Tu jest moja rodzina, tu jest moje miejsce, tu się wychowywałem, tu mieszkam. Ja z dużą radością i z determinacją przyjąłem informację, że mogę startować w zbliżających się wyborach i od dłuższego czasu działam społecznie w moim regionie. Dziś nawet byłem na spotkaniach w Ostródzie, gdzie została odtworzona jednostka wojskowa po czasach Platformy Obywatelskiej, drugi batalion czołgów, bardzo ważne z perspektywy naszego bezpieczeństwa. Podobnie inne jednostki wojskowe, które są doposażane w najnowocześniejszy sprzęt. Mówię o jednostkach w Morągu, w Barcoszycach, w Braniewie, ale także w Elblągu. To jest też filozofia rządów Prawa i Sprawiedliwości. I poza kwestiami związanymi z gospodarką, portem morskim w Elblągu, to jest ta tematyka, którą chciałbym się zająć w przyszłym parlamencie i reprezentować interes Polaków mieszkających w Elblągu, w powiecie elbląskim, w powiecie bartoszyckim, lidbarskim, braniewskim, ale także w tej południowej części mojego okręgu, która jest także częścią bardzo szczególną, jeżeli chodzi o kwestie związane z rolnictwem. Dziś miałem również spotkanie z rolnikami z powiatu iławskiego, gdzie rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem, przed tym szaleństwem, które chce nam zafundować Unia Europejska, jeżeli chodzi o kwestie związane z Zielonym Ładem. I ważne jest, i mam nadzieję, że jeżeli, może inaczej powiem, mam pewność, że jeżeli mieszkańcy mojego regionu mnie wybiorą, będę właśnie twardo walczył o to, żeby sytuacja polskiego rolnika była zawsze priorytetem w działaniu polskiego rządu.
Zaniedbań w tym regionie także bardzo wiele za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, panie ministrze, a zatem te najważniejsze sprawy do rozwiązania dla ziemi elbląskiej to?
Ojcze redaktorze, takim elementem fundamentalnym, jeżeli chodzi o ziemię elbląską, poruszanym na każdym spotkaniu, to jest kwestia pracy. Za czasów Platformy Obywatelskiej bezrobocie sięgało 30%. Obecnie przez inwestycje, również inwestycje realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, te bezrobocie jest drastycznie niższe, ale cały czas mamy w tyle głowy to, co się właśnie działo za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie te bezrobocie w naszym regionie sięgało ponad 30%. To jest coś, co myślę, że jest w pamięci wszystkich tu mieszkańców i dlatego mając, gdyby doszło do sytuacji, ja w co głęboko wierzę, że będę miał zaszczyt reprezentować mieszkańców ziemi elbląskiej, tematyka związana z rynkiem pracy byłaby priorytetem. Stąd też ważne jest o to, żeby zabiegać o inwestycje, które miałoby się dziać w naszym regionie i zadbać o to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Elbląga, z ziemi elbląskiej do innych większych miast, tylko tutaj mogli się mogli osiadać wspólnie ze swoimi rodzinami, zakładać te rodziny i mieć podobną jakość życia, jak mają mieszkańcy dużych aglomeracji w całej Polsce. A druga kwestia, ojcze redaktorze, to jest kwestia bezpieczeństwa, o tym mówiłem. My tutaj graniczymy z Federacją Rosyjską, powiat bartoszycki, braniewski. Ważne jest o to, żeby dbać o to, o naszą armię, odtwarzać jednostki wojskowe, wspierać te, które już są odtworzone i funkcjonują. No i trzeci element to jest dbać o polskiego rolnika, bo bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowe.
Musimy kończyć, panie ministrze, stawiamy kropkę. Proszę powiedzieć, które miejsce na liście?
Trzecie miejsce na liście elbląskiej, obejmującej właśnie miasto Elbląg, powiat elbląski, bartoszycki, braniewski, ostrucki, działdowski, nowomiejski i ławski.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan minister Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Bóg zapłać, panie ministrze.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, ojcze redaktorze. Wszystkiego najlepszego. Kłaniam się nisko.
Dziękuję ślicznie.